Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła, rok B. Z księgi Izajasza. On bowiem będzie dźwigał ich grzechy. Z psalmu 33. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Z listu do Hebrajczyków. Więc śmiało podchodźmy do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę odpowiedniej pomocy. Z Ewangelii według świętego Marka. Syn Człowieczy przyszedł nie aby być obsługiwanym, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Siostry i bracia, mamy dzisiaj piękną liturgię, która pokazuje nam Chrystusa sługę. Pokazuje Chrystusa przychodzącego dla nas na ten świat, przychodzącego do nas. Chce nam powiedzieć na nowo o słowie, które stało się ciałem, które stało się życiem dla nas, życiem widzialnym, życiem dotykalnym i rozbiło swój namiot między nami. Zamieszkało. Tę liturgię słowa otwiera fragment proroctwa Izajasza, dwa wersety zaczerpnięte z 53 rozdziału, pieśń o słudze Pana. Wyraźnie różnią się tłumaczenia Biblii Tysiąclecia i Biblii Pierwszego Kościoła. Chciałbym, żebyśmy posłuchali tego drugiego przekładu, ponieważ ten pierwszy dotrze do naszych uszu w czasie liturgii, zresztą kojarzymy go na pewno z liturgii słowa Dni Wielkiego Tygodnia. Werset 10 i 11 53 rozdziału w przekładzie Biblii Pierwszego Kościoła brzmi tak. Pan chciałby ocalić go przed razami. Jeśli wy bylibyście zdolni dać ofiarę za grzechy, wasza dusza mogłaby oglądać długowieczne potomstwo. I chciałby Pan uchronić przed udręką jego duszę, aby pokazać mu światło, ukształtować go do zrozumienia, aby usprawiedliwić jako sprawiedliwego, dobrze służącego wielu. On bowiem będzie dźwigał ich grzechy. Przebija się w tym tekście to pragnienie Boga, które znamy z wielu innych stron Biblii. Bóg, który chce ratować. Bóg, który chce ocalić. I jeszcze to porównanie. Pan chciałby go ocalić przed razami. Jeśli wy bylibyście zdolni dać ofiary za grzechy, wasza dusza mogłaby oglądać długowieczne potomstwo. Tyle, że wiemy. Każdy z nas doskonale wie, choćbyśmy się nie wiadomo jak deklarowali, nie wiadomo jak zapierali, to nikt z nas nie jest zdolny dać takiej ofiary za grzechy, która mogłaby wynagrodzić każdą naszą nieprawość. Nie jesteśmy zdolni do tego. Dlatego tłumaczenie Biblii Tysiąclecia pokaże bardzo ostro, bardzo wyraźnie, że sługa Pana wyda swoje życie na ofiarę za grzechy. Bo nikt z nas nie jest zdolny do takiej ofiary. Może oczywiście trochę szokować to pierwsze zdanie z przykładu Biblii Tysiąclecia. Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Ani się to Bogu nie podoba, ani nie ma takiego pragnienia, takiej chęci, bo niektórzy od razu zaczynają wmawiać innym i sobie również, że kogo Pan Bóg miłuje, temu krzyża nie żałuje i tak dalej, i tak dalej. Nieprawda. Pan chciałby ocalić go przed razami. Bogu wcale się nie podoba miażdżyć kogoś cierpieniem. Cierpienie jest skutkiem grzechu. Właśnie to pierwsze cierpienie i to właściwe cierpienie polega na tym, że człowiek traci zaufanie do Boga i traci pewny grunt pod nogami. To jest cierpienie. Nie widzieć sensu, nie wiedzieć na czym się oprzeć, szukać po omacku, być w sytuacji beznadziejnej. To ból naprawdę porównywalny z cierpieniem fizycznym. Mimo, że często jest ukryty, mimo, że próbujemy go zagłuszyć w różny sposób, Pan chciałby uchronić przed udręką duszę swojego sługi. To jest obraz Boga. To jest właściwy obraz Boga. Bóg, który cię ratuje. Bóg, który nas ratuje. Bóg, który nas ocala. Który chce nas chronić. który chce nam pokazać światło, ukształtować, byśmy zrozumieli, usprawiedliwić nas jako sprawiedliwych, jako tych, którzy szukają Pana, uwolnić od grzechu. On będzie dźwigał ich grzechy, On będzie dźwigał nasze grzechy. Dwa zdania później przeczytamy: poniósł On grzechy wielu i za ich grzechy został skazany. My o tym dobrze wiemy, my sobie zdajemy z tego sprawę, my to przypominamy w każdej Eucharystii. Wchodzimy jeszcze raz w tę sytuację, tylko pojawia się bardzo ważne pytanie, na które trzeba dać dziś odpowiedź. Dać odpowiedź w czasie najbliższej Eucharystii. Co to dla mnie znaczy? Czy ja się potrafię tym przejąć? Czy naprawdę wierzę, że to, co się dzieje na ołtarzu, jest dla mnie i za mnie? Czy klęcząc w czasie przeistoczenia, zdaję sobie sprawę z tego, że Bóg wyciąga do mnie swoje ręce, aby mnie upewnić w miłości? I że kiedy wykonuję znak krzyża kilka razy w ciągu Eucharystii, to naprawdę mogę odetchnąć z ulgą, bo na tym krzyżu, który kreślę na swoim ciele, ja powinienem wisieć. I absolutnie nie chodzi teraz wcale o to, żeby obudzić w sobie jakieś poczucie winy, by kajać się teraz za swoje i za nie swoje grzechy, by nie móc podnieść oczu i nie chcieć podnieść oczu ku niebu. Nie. Cała Eucharystia, jak sama nazwa wskazuje, ma być moim dziękczynieniem. Mam stanąć we wspólnocie Kościoła i razem z całym Kościołem dziękować Ojcu za ofiarę Jego Syna. Dlatego najważniejszym momentem uwielbienia w czasie Eucharystii jest ta chwila, w której kapłan wyciąga wysoko ku górze ręce, trzymając patenę z chlebem, z ciałem Jezusa, i kielich z winem, czyli z krwią Chrystusa, i śpiewa: przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. I cały lud odpowiada: amen. Najlepiej, żeby to było trzykrotne amen. Tak, to jest prawda. Tego chcemy. Jesteśmy jako Kościół, który dziękuje, który uwielbia, który wie o swoim długu wdzięczności i staje z otwartymi ramionami, by dziękować, by cieszyć się, w Eucharystii taką miłością, która daje nam życie, która jest życiem dla nas. I później, kiedy już przyjmiemy Komunię Świętą, kiedy jesteśmy jedno z Panem Wszechświata, mamy drugi ważny moment uwielbienia, kiedy znów dziękujemy Ojcu za ofiarę Jego Syna. Z przykrością muszę przyznać, że niestety często nie śpiewa się tych właściwych pieśni podczas uwielbienia. Tekstów, które pomagają naszemu sercu, naszej duszy dziękować Ojcu za ofiarę Jego Syna. A to jest bardzo ważne. Bo zobaczcie, że do tego nas prowadzi dzisiejsze pierwsze czytanie. Pójdźmy dalej. Psalm 33. Psalm uwielbienia. Radujcie się Panem. Wysławiajcie Pana. Śpiewajcie Panu. I w kolejnych wersetach autor psalmu odsłania przymioty Boga, które uruchamiają w człowieku to pragnienie uwielbienia. Aż wreszcie, w ostatnim wersie, pojawia się to wezwanie, to pragnienie. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Tak, prosimy Boga, aby okazało się na nas Jego miłosierdzie. My dobrze wiemy, okazać miłosierdzie komuś, to znaczy dać miłość w miejsce nienawiści, która powinna się pojawić. Okazać miłosierdzie to zrodzić na nowo do życia. My, śpiewając dzisiaj ten psalm, przyznamy się do tego, że potrzebujemy zrodzenia przez Niego ku życiu na wieczność. I na Nim chcemy oprzeć nasze nadzieje. Więcej, opieramy na Nim nasze nadzieje. To jest bardzo konkretne postanowienie. Tak jak konkretnym postanowieniem ma być postanowienie poprawy w czasie spowiedzi. Nie chęci, nie obietnice, konkret postanowienia. I bynajmniej nie chodzi wtedy o to, że już nigdy nie będę grzeszyć. Bo dobrze wiemy, że niestety powrócimy do grzechu, że wracamy do naszych grzechów. Ale w momencie sakramentu pokuty, tuż po wyznaniu naszych grzechów, dajemy wyraźny znak i mamy w sobie to potężne pragnienie, to postanowienie: nie chcę wracać. Chcę nowego życia, Chcę żyć, a nie umierać. Chcę żyć. Niech się na nas okaże Twoje miłosierdzie. Chcę żyć. I o tym mówi nam również fragment listu do Hebrajczyków, też ostatni werset 4 rozdziału tego listu. Więc śmiało podchodźmy do tronu łaski, aby dostąpić miłosierdzia i znaleźć łaskę odpowiedniej pomocy. Bo Jezus Chrystus, Syn Boży, arcykapłan, nie jest kimś, kto nie potrafi czuć naszych słabości, ale jest tym, który doświadczył wszystkiego z wyjątkiem grzechu. On przeszedł tę drogę. Wielki arcykapłan przeszedł drogę odrzucenia. Wszedł na krzyż. Oddał swoje życie. Dał je, wydał je za nasze zbawienie. Zrobił to, bo tego chciał. Nikt go nie przymusił. Nikt mu nie groził. Nikt mu nie nakazał. Więc śmiało podchodźmy do tronu łaski, którym jest krzyż. Dostąpimy miłosierdzia. Znajdziemy łaskę odpowiedniej pomocy. Za każdym razem możemy przyjąć miłosierdzie, kiedy czynimy znak krzyża, kiedy krzyżujemy siebie tym znakiem zwycięstwa. Możemy sobie to uświadomić. Możemy być dla siebie nawzajem świadkami wiary. Możemy sobie tym znakiem służyć. Ale też prawdą jest, że często tego nie rozumiemy i raczej jesteśmy podobni do tych dwóch braci, Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy dziś podchodzą do Jezusa. Oczywiście trzeba rozpocząć lekturę dzisiejszej Ewangelii od przynajmniej trzech wcześniejszych wersetów. Byli w drodze do Jerozolimy. Jezus wysunął się przed nich, tak że się dziwili, idąc z tyłu, czuli lęk. Wtedy znowu wziął osobno 12 i zaczął im wyjaśniać, co ma go niebawem spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Skażą go na śmierć, wydadzą poganom. Wyszydzą go, oplują go, ubiczują go i zamordują, ale po 3 dniach zmartwychwstanie. Znów Jezus dzieli się tą tajemnicą, która go przygniata, którą owszem dźwiga w sobie i absolutnie pod żadnym pozorem nie ma zamiaru jej się sprzeciwić, nie ma zamiaru z niej zrezygnować, nie chce jej odrzucić. To jest jego wola, ale mówi o tym, bo tak zwyczajnie po ludzku przeżywa ogromne cierpienie i chce się tym podzielić ze swoimi najbliższymi. Odpowiedź między innymi umiłowanego ucznia? Chcielibyśmy, nauczycielu, abyś nam spełnił to, o co cię poprosimy. Przyznaj nam to, abyśmy w Twojej chwale zasiedli jeden po Twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Takie życzenia, takie pragnienia. Taka odpowiedź na wyznanie o zbliżającej się śmierci. Gdzie tutaj miłość? Co chcielibyście ode mnie, abym wam spełnił? Co jeszcze? Tak, traktujemy często Boga jak naszego służącego. Tak jakbyśmy weszli do restauracji i żądali od kelnera i szefa kuchni, aby spełnili nasze najskrytsze marzenia i zachcianki, najbardziej wyszukane pragnienia. Co robi Jezus? Odpowie konkretnie, nie wiecie, o co prosicie. Potraficie wypić kielich? Potraficie przyjąć chrzest? Faktycznie nie wiedzą. Nie wiedzą, bo od razu mówią, potrafimy. Jezus bardzo konkretnie, bardzo krótko ucina te dyskusje, te pragnienia, które nijak się mają do jego wcześniejszego wyznania. I powie jeszcze raz, do wszystkich, ponieważ widzimy, że 10 pozostałych oburzyło się przeciw Jakubowi i Janowi. Może dlatego, że wszyscy pragnęli jakoś zapytać o to Jezusa i chcieli już się podzielić tymi tekami ministerialnymi. Dwóch braci wyszło przed szereg i teraz reszta im zazdrości. A Jezus to wszystko utnie, przywoła ich trochę do porządku i powie, wiecie, że ci, którzy zamierzają utrzymać władzę nad narodami i ich wielcy urzędnicy poddają je swojej władczej woli. Nie tak będzie między wami. Warto się rozejrzeć po swojej rodzinie, w której pewnie większość będzie się określać jako katolicy, łącznie z nami. Rozejrzeć się po swojej parafii, popatrzeć na Kościół w Polsce, na Kościół na świecie i usłyszeć dzisiaj, nie tak będzie między wami. jest wstyd, gdy sobie zdamy sprawę z tego, że odchodzimy od pragnień Jezusa, od Jego sposobu myślenia o świecie, że szukamy Jego pleców po to, żeby nam było dobrze, żeby nam zapewnił szczęście, żeby nam się w życiu wszystko udało, żeby nie było żadnych kłopotów, żadnych problemów. Rozumiemy błogosławieństwo jako spełnianie naszych najskrytszych pragnień. A Jezus ma trochę inne spojrzenie. Owszem, mamy u Niego plecy, bo używa tych pleców, żeby wziąć kolejne belki krzyża, żeby zabrać na siebie nasze grzechy. Kto wśród was będzie chciał stać się kimś wielkim, ten będzie waszym sługą. Kto będzie chciał być pierwszy wśród was, będzie waszym niewolnikiem. Służyć, służyć, służyć. Bo i Syn Człowieczy przyszedł nie aby być obsługiwanym, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Trzeba wstać z tego krzesełka w restauracji, wziąć serwetkę albo ścierkę i być tym, który służy. Na szczęście jest wielu w Kościele, którzy właśnie w taki sposób rozumieją wezwanie Jezusa i którzy są świadkami tej miłości, która potrafi służyć. Święta Matka Teresa z Kalkuty powiedziała kiedyś, komentując wizytę dziś świętego Jana Pawła II w jednym z ośrodków dla trędowatych w Indiach. Ta, która większość swojego życia przeżyła, dając nadzieję i trzymając za ręce tych, którzy byli odrzuceni, na których nikt nie chciał spojrzeć, powiedziała o papieżu z Polski, odwiedzającym dom dla umierających. Zatrzymał się w nim długo. Próbował nakarmić kilku starców. Towarzyszył przy śmierci 3 osób. Przez cały czas swojego pobytu nie zdołał wypowiedzieć ani jednego słowa. Był głęboko wzruszony. Z jego oczu płynęły łzy. Nie można kochać i nic nie robić. Nie da się tak kochać. Jezus zrobił dla nas coś, czego nie jesteśmy w stanie docenić, ale co możemy przyjąć. Co mamy przyjąć jako nowe życie. Byłoby dobrze, gdyby w czasie Eucharystii to dziękczynienie Ojcu za ofiarę Jego Syna nie sprowadziło się jedynie do pięknie wyśpiewanego Amen albo jakiejś pieśni podczas dziękczynienia po przyjęciu Komunii Świętej, ale żeby stało się życiem, taką zwyczajną służbą, posłuszeństwem wobec tego, co dzisiaj Jezus mówi tak mocno do swoich uczniów, do nas. Nie tak będzie między wami, jak jest w świecie. Módlmy się za siebie nawzajem, aby to słowo stało się rzeczywistością. Amen.
Słowo o słowie.